Premier Morawiecki powiedział w swoim exposé, że będzie skokowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia 6% w najbliższych kilku latach. I o te kilka lat chodzi. Co miał na myśli? Czy tak jak lekarze domagają się w najbliższych 3 lat, czy tak jak mówi ustawa dopiero w 2025?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ustawa nic nie mówi o tym, co będzie dopiero, tylko mówi o tym, że zaczynamy ten wzrost od 2018 roku i wspinamy się stopniowo po schodach mniej więcej z prędkością 0,2% PKB rocznie, żeby w 2025 roku osiągnąć 6%. Ale jednocześnie zwracam uwagę również, że ta ustawa mówi o tym, że to są minimalne progi wydatków. A zatem
może być więcej?
Oczywiście może być więcej i ja bym powiedział, że jest to bardzo wysoko prawdopodobne. A mówię to w oparciu o bardzo konkretne doświadczenie ostatnich miesięcy. Proszę zwrócić uwagę na to, że w 2017 roku ustalone plany były na znacznie niższym poziomie. Dzięki doskonałej sytuacji sektora finansów publicznych, głównie związanej z lepszą ściągalnością VAT-u, uzyskaliśmy możliwość wydania ponad 3 miliardów złotych dodatkowo na służbę zdrowia i w ten sposób również odsetek wydatków publicznych na zdrowie liczony względem PKB w tym roku prawdopodobnie, jeszcze to nie jest wszystko policzone, przekroczy rekordowy poziom 4,7% PKB.
Ale to niech pan, panie ministrze, doprecyzuje. To 6% może być osiągnięte wcześniej niż w 2025 roku?
Na ten rok planowaliśmy około 4,5, czyli wzrost był planowany, ale osiągamy prawdopodobnie 4,7. To pokazuje, że jest możliwe przekraczanie tych progów minimum. To będzie zależało od tego przede wszystkim, jak będzie rozwijać się gospodarka, a wraz z nią na przykład rynek pracy, liczby zatrudnionych.
Panie ministrze, to bardzo ważne, bo lekarze domagają się tych 6% w najbliższych 3 latach i protestują. Jeżeli pan to deklaruje już dziś, że taki może być wzrost, to ten protest już nie jest uzasadniony.
Ja uważam, że ten protest rzeczywiście w kontekście tego, co się dzieje w służbie zdrowia, trudno uzasadnić, dlatego że to jest, można powiedzieć tak, naprawdę perspektywy, jeżeli chodzi o finansowanie służby zdrowia, nigdy nie były takie dobre, jak są w tej chwili. Najbliższa dekada to dodatkowo 547 miliardów złotych minimum wynikające z ustawy, którą zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że Sejm po burzliwej bardzo debacie koniec końców praktycznie jednogłośnie ją przyjął. To się bardzo rzadko zdarza.
Czyli nie wyciągnę od pana konkretnych dat i procentów dzisiaj.
Pani redaktor, konkretne daty i procenty są zapisane jako minimalne poziomy wydatków na służbę zdrowia w kolejnych latach. To jednocześnie musimy być też odpowiedzialni, prawda? Mogą się zdarzyć różne rzeczy, nie tylko w Polsce, ale także w gospodarce światowej i one mogą w pewien sposób wpływać na to. Na razie nie widać takich niebezpieczeństw, ale w związku z tym ta ustawa jest, można powiedzieć, jak zresztą wszystkie ustawy dotyczące planów, które są związane z finansowaniem, pewnym kompromisem między marzeniami i odpowiedzialnością. I wydaje się, że to, co można zapisać jednocześnie, rząd daje właśnie w tych dniach, daje dowód na to, czy liczne dowody na to, że zdrowie jest priorytetem. I chociażby kilka dni temu pan prezydent podpisał ustawę o dodatkowym miliardzie złotych, który trafia z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na tak zwane nadwykonania.
Panie ministrze, jutro spotyka się pan z lekarzami. Czy pan coś im nowego powie, czy pojawi się na stole jakiś nowy argument?
Cóż, przede wszystkim ja bardzo chcę mocno powiedzieć jedno. Prawo musi być przestrzegane i nikt nie może zmuszać pracownika do tego, żeby pracował ponad siły. Ja rozumiem, że gwarancje nie dłuższego niż 48 godzin tygodnia pracy, one są i nie zamierzamy się z tego wycofywać.
A wcześniej pan mówił, że to skandaliczne i haniebne.
Nigdy nie mówiłem, że korzystanie przez indywidualnego pracownika, czy właściwie analiza swoich możliwości i podjęcie decyzji o tym, jak długo mogę pracować, to zawsze mówiłem, że to jest oczywiste prawo każdego pracownika, a także lekarza. Z drugiej strony jednak też trzeba widzieć pewną szczególną sytuację tego zawodu. To nie jest zawód jak każdy inny. Ja też jestem lekarzem, więc jest mi łatwiej o tym mówić. Ten zawód polega na tym, żeby dać z siebie więcej, żeby być gotowym do pewnego poświęcenia, ofiarności, nominalne 48
Panie ministrze, ale o to spotkanie pytam. Czy jakiś nowy argument na stole się pojawi?
Pani redaktor, ta sytuacja, którą opisuję, ma miejsce nie tylko w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. I myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Ale jeszcze raz powtarzam, żaden lekarz nie powinien podejmować pracy ponad siły, bo to może nie tylko jemu zagrozić, ale także pacjentom.
To jak pan przekona lekarzy?
To, co uznaje za zdecydowanie niewłaściwe, a szczególnie wtedy, kiedy to się odbywa w środowisku lekarskim, to wezwania organizacji lekarskich, w dodatku takich jak samorząd lekarski na przykład, które są odpowiedzialne za należyte wykonywanie zawodu, do tego, żeby wypowiadać możliwość podjęcia tej pracy w wymiarze dłuższym niż 48 godzin gremialnie, nie dlatego, że ten czy inny lekarz czuje się taki zmęczony, tylko dlatego, żeby skomplikować sytuację, żeby zaburzyć pracę szpitali, no a w konsekwencji uderzyć po prostu w jakość wykonywanej opieki medycznej i bezpieczeństwo pacjentów.
Panie ministrze, wielu dyrektorów szpitali mówi, że po wypowiedzeniach umów opt-out przez lekarzy nie będą w stanie zorganizować pracy szpitala, obsadzić tych dyżurów. Jak pan ocenia sytuację po nowym roku?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, że oczywiście za system służby zdrowia odpowiedzialny jest minister zdrowia, ale za zorganizowanie pracy w samym szpitalu odpowiedzialny jest przede wszystkim dyrektor szpitala. I wydaje się, że sygnały, które otrzymuję w tej chwili, sygnały dobrych praktyk, decyzji, planów w tym zakresie od bardzo wielu dyrektorów są bardzo jednoznaczne, że da się zorganizować pracę. Trzeba nad tym pomyśleć.
Czyli nie boi się pan, nie niepokoi się pan tym, co będzie po nowym roku?
Ja się przede wszystkim niepokoję zjawiskiem, gdzie jak gdyby na stole kładzie się bezpieczeństwo pacjentów. To jest dla mnie zupełnie niedopuszczalna sprawa i to oceniam bardzo negatywnie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, musimy zmierzyć się z rzeczywistością taką, jaka jest.
Tylko dyrektorzy teraz mówią, że to jest sprawa ogólnopolska, systemowa i czekają na jakiś ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia. Czy taki ruch nastąpi?
Te ruchy następują nieustannie, bo jeżeli mamy w tej chwili perspektywę stałego podnoszenia nakładów na służbę zdrowia, a także konkretne, bardzo mierzalne, już dzisiaj widoczne zastrzyki finansowe dla szpitali, bo proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy akurat w tej chwili, w czasie, kiedy po pierwsze płacone są nadwykonania, a także kiedy my z tych dodatkowych środków wykupujemy nowe świadczenia, te przede wszystkim, do których są kolejki najdłuższe, to najważniejsze. Ważniejsza perspektywa pacjentów. To jest w Łódzkiem w tej chwili kolejki, no można powiedzieć, topnieją w oczach. To jest zjawisko, które no, dla mnie najważniejsze jednak w całym tym systemie, zawsze to powtarzam, są przede wszystkim pacjenci. Jest wiele ruchów, które pokazują, że idziemy w dobrą stronę. Również od strony samych pracowników, bo od lipca obowiązuje ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych i to oznacza bardzo konkretne, stopniowo narastające w ciągu kilku lat podwyżki, które zsumowane będą miały wartość około prawie 17 miliardów złotych. Jeśli chodzi o młodych lekarzy na przykład, rezydentów, no to zmiany dokonane w rozporządzeniu, które kształtuje ich wynagrodzenia, no też bardzo wyraźnie pokazują, że już w tej chwili praktycznie wszyscy rezydenci mogą liczyć na podwyżki i to duże podwyżki. Niektórzy 400, niektórzy 500 złotych miesięcznie, ale są tacy, którzy dostaną 1200 złotych więcej miesięcznie i to w dodatku te podwyżki dla tych, którzy już są w rezydenturach, będą wyrównywane od lipca. To są duże pieniądze.
Panie ministrze, jaki będzie ten rok 2018 dla pacjentów? Czego pan by im życzył w przyszłym roku?
Pacjentom trzeba życzyć zdrowia, ale myślę, że to będzie dobry rok. W ten rok wchodzimy z większymi środkami finansowymi, które są paliwem dla służby zdrowia. W przyszłym roku na pewno przekroczymy 90 miliardów złotych nakładów na ochronę zdrowia. To będzie rekordowy poziom, a to się będzie przekładać na liczbę zakupionych świadczeń, na lepszą kondycję placówek, w których pacjenci się leczą, no, a to oznacza także lepszą opiekę. Na pewno będziemy rozszerzać listy leków refundowanych o różne substancje, o których cały czas się dyskutuje, bo jest tutaj duży postęp, ale ostatnie lata pokazują, że polityka jest bardzo konsekwentna. Poszerzamy tę listę. To jest również rok, w którym będziemy mieli większe środki do dyspozycji, jeżeli chodzi o listę 75+, czyli jeszcze więcej leków bezpłatnych dla seniorów sfinansujemy. Myślę, że nie nastąpi tutaj jakaś rewolucja, ale wydaje się, że jest wiele dobrych wiadomości. No i dobrymi wiadomościami są również regulacje organizacyjne, które się dzieją, bo proszę zwrócić uwagę, że od października działa już sieć szpitali, a ona ma bardzo konkretne konsekwencje dla tych pacjentów najciężej chorych, bo oznacza przede wszystkim możliwość kontynuacji leczenia szpitalnego w poradniach przyszpitalnych i rehabilitacji przyszpitalnej, a to dla wielu tych najciężej chorych pacjentów, którzy wychodzą ze szpitala, jest zupełnie kluczowe. No i wreszcie od 1 stycznia wchodzi ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która stopniowo będzie również nakładać na podstawową opiekę zdrowotną coraz większą odpowiedzialność za tak zwaną koordynację opieki. A to jest moim zdaniem z perspektywy bardzo wielu pacjentów sprawa zupełnie kluczowa. Dzisiaj wielu pacjentów czuje się w systemie służby zdrowia takim nieprzyjaznym, zagubionymi. Kiedy pojawia się problem ciężkiej choroby, ta koordynacja, która można powiedzieć jest takim wspólnym mianownikiem dla zmian, które wprowadzam, będzie bardzo wyraźnie widoczna, coraz bardziej widoczna.
Zachowa pan stanowisko, panie ministrze?
A to już proszę pytać mojego szefa.